Nie wiem, czy wiecie, że tutaj na naszym ośrodku po raz pierwszy dzisiaj mamy strefę komfortu. To jest hol główny, przyszły właśnie główny hol, który jest klimatyzowany, więc jeżeli w czasie grup już po prostu nie możecie w inny sposób i będzie to dobry pomysł, to zapraszamy właśnie do strefy komfortu, żeby się ochłodzić. Tam klimatyzacja już działa. Właśnie, odnośnie temperatur, parę dni temu stałem z kimś z Was w audytorium Maksimum, czyli w tym naszym największym pomieszczeniu, które jest w budowie, już na ukończeniu. Było to pod wieczór, po upalnym dniu. No i sobie rozmawiamy o tym, czy tu jest ciepło, czy za ciepło. Dzień był upalny. Wydawało mi się, że było trochę za ciepło, by było komfortowo. I wyobraziłem sobie kilkaset osób spośród nas, jak tam będziemy mieli nasze spotkanie, jak się będziemy czuli, czy sobie poradzi z tym wentylacja, czy o wszystkim pomyśleliśmy. Na to mój rozmówca wyciąga z kieszeni telefon komórkowy, skierował kamerę tego telefonu w stronę jednego z wielkich okien i pokazał mi na ekranie, jaka jest obecnie temperatura poszczególnych powierzchni audytorium. Sufit ma taką temperaturę, podłoga taką, ściany tyle, okna tyle. O, najbardziej rozgrzane były ramy okienne. Jego telefon ma też kamerę termowizyjną. To wszystko było dla mnie ważne, ponieważ chciałem ocenić problem. Takie mam wrażenie, jakbym był lżejszy, parę kilogramów, i trochę mi to przeszkadza. Okay. Mam tu drugi. Gdzie jest moja żona? Ja chciałem właśnie na nią skierować to. A, jest na dworze, okej. Okay. Nie. To było głosowanie. Dobrze. Właśnie, to było wszystko. Strefa komfortu się poszerza. To wszystko było dla mnie ważne, ponieważ chciałem ocenić właśnie, może dokonać jakiejś korekty jeszcze, zanim otworzymy to nasze główne audytorium. I rzeczywiście takiej korekty dokonałem, o tym później, ale macie rację, powinienem zajmować się w tej chwili duchowymi sprawami, więc przechodzimy do spraw ducha. Gdybyśmy mieli taki miernik, który pokazuje stan wiary, o, mówisz, że wierzysz, ale tu zobacz, coś ciekawego się wyświetla. Gdyby mieć taki miernik wiary, okazuje się, że taki miernik istnieje i ma już ponad 2000 lat. Przeczytamy o nim we fragmencie Ewangelii Łukasza, który poznamy dzisiaj. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Przeczytajmy pierwszą część. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Można ocenić wiarę. W jaki sposób? Patrząc na drobne rzeczy. Wierność w drobnych rzeczach. Chcąc oceniać wiarę, potrzebujemy być wrażliwi na takie rzeczy drobne. Czy jesteśmy w nich wierni? A więc można oceniać swoją wiarę. Wiara ujawnia się. Ktoś może myśleć o sobie, że wierzy, ale bierze miernik, przygląda się symptomom i jest to przydatna umiejętność rozumienia, odczytywania symptomów wiary. I tutaj mamy pierwszą wskazówkę, którą Jezus daje, na co trzeba patrzeć. Właśnie na drobne rzeczy, małe rzeczy ujawniają. Wczoraj szedłem przez nasz ośrodek, odbywały się zakrojone na szeroką skalę prace porządkowe, głównie w okolicach drugiego i trzeciego etapu. A ja szedłem trochę na uboczu przy pierwszym etapie, tutaj na naszym tarasie. Patrzę, małe dzieci, bardzo małe, grają w piłkę. Więc ja do nich, słuchajcie, ośrodek nie jest przystosowany do gry w piłkę, nie gramy tu w piłkę, no, takie rzeczywiście mamy ustalenie. No bo jestem odpowiedzialny za całość i może ktoś z was pomyśli, co za problem, ktoś tam sobie gra w piłkę, ale ja patrzę na całość i wiem, że jeżeli nie postawimy tamy w odpowiednim miejscu na początku, no to już niedługo nie będzie co zbierać. Ludzie będą się bali tutaj przychodzić. I dlatego mamy taką zasadę dla rodziców, że piłki zostają w bagażnikach samochodów, czyli to nie jest problem dzieci, ale rodziców, żeby tego dopilnować. No więc idę sobie tym tarasem i widzę, jak dzieci kopią piłkę, więc ja do nich, ośrodek nie jest przystosowany, zareagowały respektem, bo to były bardzo małe dzieci, zresztą dobrze wychowane, zareagowały respektem, by nie powiedzieć strachem. I później miałem poważną zagwozdkę, jak one to odebrały. Czy moje słowa nie wywołały jakichś zniszczeń w ich delikatnej psychice? Dorosłemu nic nie zaszkodzi, no prawie nic, ale dziecku. Jaki obraz Boga w nich powstanie? Bóg jest jak Grzegorz, przed którym trzeba się chować z piłką. I może już jako dorosłe osoby powiedzą, odszedłem od Boga, bo jeśli jest kimś takim jak Grzegorz, który psuje każdą zabawę, to nie chcę takiego Boga. Więc największym dylematem tego weekendu jest dla mnie to, jaki skutek wywołało to moje jedno zdanie wobec najmłodszych, że tu nie gramy w piłkę. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego się tym przejmować? Bo Jezus mówi w naszym fragmencie, kto w drobnej rzeczy jest wierny. Człowiek może zapewniać, że wierzy w wielkie rzeczy, ale Jezus powiedział, że mamy patrzeć na drobne rzeczy. One ujawniają. Mierzymy wiarę, pytając, jak to jest z drobnymi rzeczami? Na ile jestem w nich wierny? Drobne, czyli takie, które w świecie nie są uznawane za ważne, że się mówi, to zbyt błaha rzecz, żeby się tym przejmować, to tylko małe dzieci. A jednak Bóg mówi, że to takie rzeczy ujawniają prawdę o naszej wierze. W wielkich rzeczach możesz być w porządku, problemów może nie być widać, ale właśnie w drobnych. Czy to, że nie można grać na ośrodku w piłkę jest drobną rzeczą? Oczywiście. Więc jak na nią reagujesz? Jak reagowaliście na to, co o tym mówiłem, na tą zasadę? Powiem o jeszcze dwóch rzeczach, których nie robimy na ośrodku, ok? Nie gramy w szachy i nie łowimy ryb. Dlaczego? To oburzające, takie ograniczenia. Jeszcze do tego wrócimy. W każdym razie wiara weryfikuje się zdaniem Jezusa w sprawach drobnych. Jakich? O tym właśnie jest dzisiejszy fragment. Popatrzmy na te drobne rzeczy zdaniem Jezusa, które są symptomem wiary albo jej braku. Przeczytajmy następną część fragmentu. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Jezus ujawnia tutaj kolejną zasadę, która pozwala nam mierzyć wiarę. Mówi, wers 13, Nie można dwom panom służyć. Nie może być dwóch królów na tronie. Albo służymy Bogu, albo sprawom materialnym. Czyli tak naprawdę sobie samym, swoim pragnieniom. Nie można tych dwóch dążeń pogodzić. Miłość do materii oznacza brak miłości do Boga. Kto miłuje świat, nie ma w nim, nie może w nim być miłości do Boga. I to jest bardzo ciekawa właściwość naszych serc. Są niepodzielne, jeśli chodzi o to, co jest ważne. Tylko jeden tron. I to właśnie z tego powodu w naszym ośrodku mamy ustalone, że nie łowimy ryb. Widzicie związek? Jest to dla was oczywiste? No, może z powodu upału jest pewna trudność. Mamy takie ustalenie, nie łowimy ryb. No bo ktoś może powiedzieć, nie interesują mnie wasze spotkania wspólnotowe i to, co się na nich mówi, jakiś Chrystus, Ewangelia, ale jeżeli napuścicie wody do waszej szczelnicy i zapuścicie tam rybki, to chętnie przyjdę. Mogę być nawet co niedziela. Szkoda, że dopiero po południu, no ale. Ale u nas jest zakaz łowienia ryb. Oczywiście jest to przenośnia. Nie robimy wszelkich podobnych rzeczy, by przyciągać ludzi. Jedyną rzeczą, która ma ludzi przyciągnąć, jest Bóg i Jego Słowo. Żadne rybki. Żadne takie, że tu możesz znaleźć dobrego męża albo dobrą żonę. Jest zakaz łowienia. Tu się przychodzi po wiarę, a wiara przejawia się w tym, że człowiek jest wierny na pierwszym miejscu Bogu i tylko Bogu. I to się ujawnia chociażby w sprawach materialnych. Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ktoś powie, co to ma wspólnego? Przecież zbawienie jest darem, jest z łaski. Nie ma związku z naszym podejściem do pieniędzy. Przecież to jest wszystko przez wiarę. Po co Jezus włącza temat materii, pieniędzy? A jednak to drobne rzeczy ujawniają prawdę o naszej wierze, niewielkie. I podejście do spraw materialnych ujawnia, jest świetnym miernikiem, jaki jest stan naszej wiary. Jest rzeczą drobną w porównaniu z duchowymi sprawami, ale to właśnie po sprawach drobnych poznajemy. Podejście do materii jest symptomem tego, co w sercu, na czym mi zależy, jakie jest moje odniesienie do Boga. I to, co robię z materią, dokładnie odbija stan mojego serca wobec Boga. I może ujawnić, że mi się tylko wydawało, że wierzę, że oddałem Bogu moje serce. Do pewnego przedsiębiorstwa przyjmowano nowych pracowników. Jakaś grupa kandydatów zdała wszystkie testy, przeszła rozmowy kwalifikacyjne. Niektórzy przeszli je wspaniale, wielkie słowa, co są gotowi zrobić dla tej firmy. No to teraz w przerwie niech każdy z was idzie na obiad do pobliskiej restauracji. Tu macie każdy pulę pieniędzy, nie krzywdujcie sobie, możecie wydać na ten obiad ile chcecie. A resztę zwróćcie firmie. Potem znowu się spotkamy po obiedzie. Niektórzy z nich trochę zachowali dla siebie i nie wiedzieli, że suma tego, co wydali i co zwrócili, pojawia się na ekranach egzaminujących. Wierność w zarządzaniu nie swoim. Koszty delegacji, ile by tu wpisać? No jak to ile? No tyle, ile wynosiły. Jezus mówi tutaj w 12 wersie, jeżeli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, Jezus mówi o cudzym dobru, łatwo troszczyć się o swoje, ale o cudze? Jaki stąd wniosek? Jaki jest symptom wiary? Prawdziwa wiara prowadzi do uwolnienia od egoizmu. Zaczynamy troszczyć się o cudze. Nie chodzi o to, żeby być legalistą, bo z tego może wyjść jeszcze większa szkoda dla firmy czy dla jakiejś działalności niż z luźnego podejścia, bo tak naprawdę najcenniejszy jest czas. Jeżeli tak troszczę się o szczegóły, że nie mam czasu na meritum, tak się troszczę o sprawiedliwość, że nie mam czasu na zasadniczą pracę, no to jest coś nie tak. Nie, chodzi o to, co mamy w sercu, na czym nam zależy. Czy na dobru Chrystusa i innych? Jak moja wiara weryfikuje się w tym parametrze egoizmu? Jakie inne jeszcze drobne rzeczy ukazują prawdę o naszej wierze? Idziemy dalej. Następne wersy w naszym fragmencie, 14-15. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem co wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Tutaj Jezus mówi, że Bóg zna nasze serca, tak? W 15 wersie. Bóg wie, dla kogo bije moje serce. I kluczowe słowo tutaj jest, to jest słowo udajecie. Człowiek lubi ukrywać prawdę o swojej wierze. Takimi ludźmi byli faryzeusze. Oni jakoś zaciemniali tą prawdę o swojej wierze. Dla kogo biją ich serca, dlaczego? I robili wrażenie, że są oddani Bogu. Prawda jednak była taka, że czemu były oddane ich serca? Byli chciwi na grosz, byli egoistami. Nie było symptomów wiary, ale oni je sfabrykowali. Jezus mówi, że dla Boga coś takiego jest obrzydliwością, czyli co jest, czym Bóg się brzydzi? Pozorami świętości, pozorami sprawiedliwości. Bycie zadowolonym z siebie, bo stworzyło się pozory. Jakie pozory można stworzyć? Jak faryzeusze tworzyli pozory? Przez walkę o słuszną sprawę. Faryzeusze, członkowie stowarzyszenia religijnego, które walczyło o pewne sprawy, walczyło o czystość religii w przeciwieństwie do saduceuszów, innego stronnictwa, które z kolei walczyło w ich mniemaniu o nowoczesność. Saduceuszom było blisko do greckich filozofów, do Aleksandrii w Egipcie, która była wielkim ośrodkiem intelektualnym. Tam rodziły się idee z pogranicza Bożego Słowa i greckiej filozofii. Tam powstawały księgi apokryficzne, które próbowały łączyć Boga z grecką filozofią. I saduceusze walczyli o takie ideały. Głosili na przykład, że nie ma zmartwychwstania, że nie ma żadnego ducha. A faryzeusze walczyli z nimi, bo to była taka w ich mniemaniu zaraza w narodzie wybranym, tak? Głosić takie rzeczy. Więc z tym walczyli, o czystość religii. I ktoś może być bardzo zadowolony z siebie, że walczy o coś słusznego, ale niestety może to być parawanem, za którym schowane jest zaprzeczenie wiary, życie dla samego siebie. I z tego właśnie powodu w naszym ośrodku nie gramy w szachy. Nie gramy w piłkę, nie łowimy ryb, nie gramy w szachy. Widzicie, związek jest oczywisty, prawda? No, może ten upał trochę nie pozwala tego uchwycić, więc muszę to wyjaśnić. Nie gramy w szachy, ponieważ są grą z natury obsesyjną, inaczej nie mają sensu. Więc może się człowiekowi wydawać, że chodzi mu o wiarę w Chrystusa, ale gdyby ich zabrakło, Okazałoby się, że chodzi o grę w szachy, a nie Chrystus na pierwszym miejscu. Lub parę innych rzeczy, które motywują, mogą kogoś motywować, żeby tu przychodzić, pozwalają się realizować. Można je pomylić z wiarą i gdy, powiedzmy, po latach odstawić szachy, to co zostanie z mojej wiary? Być może nic. Więc my na wejściu odstawiamy szachy, i sprawa jest czysta. Inne gry planszowe mogą być, bo nie są tak obsesyjne. Oczywiście żadnej gry na pieniądze. Człowiek chowa się za jakąś aktywnością, o coś walczy. Ale pytanie, gdyby zabrakło tej walki, oddzielić tą walkę, to co pozostanie? Może to, że tak naprawdę w ogóle nie ufam, żyję dla samego siebie. Bóg zna serce człowieka. Wśród ludzi coś może uchodzić za wielkie, właśnie dlatego, że ktoś o coś walczy. Ale gdyby to oddzielić, to co pozostanie? Ile miłości i zaufania do Boga? W przypadku faryzeuszów, zdaniem Jezusa, gdyby oddzielić ich od tego, o co walczyli, to co pozostanie? To, że są chciwi na pieniądze, a więc egoizm, materializm. I to jest cała prawda o ich wierze. Taka drobna niby rzecz. Człowiek o coś walczy, ale pytanie, jakie ma motywy? Ktoś powie, czym się tu przejmować? No ważne, że walczę. Jakie znaczenie ma to dlaczego? Nie, po drobnych rzeczach widać, jaka jest prawda o mnie, o mojej wierze. Gdyby oddzielić mnie od tego, o co walczę, o czym mówię, opowiadam i że mi zależy, to co pozostanie? Bóg zna serce i nie można go oszukać. Jakie jeszcze drobne rzeczy ukazują prawdę o naszej wierze? Idziemy dalej, wersy 16-17. Aż do Jana sięgało prawo i prorocy. Odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym i każdy gwałtem wdziera się do niego. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Jaka tu jest drobna rzecz, która ukazuje prawdę o naszej wierze? Wcześniej, zanim przyszedł Chrystus, były stawiane duże wymogi, droga do Boga przez wypełnianie przykazań. Potem przyszedł Chrystus z dobrą nowiną o Bożym Królestwie, Królestwo Boga w sercu człowieka. I teraz Duch Święty jest tym, który wykonuje w nas wszystko, co jest potrzebne. Wielkie wymagania Boga pozostają niezmienione, zmienia się tylko podmiot wykonawczy. Tak? To Duch Święty w nas ma przynosić ten owoc. I wszystkie przykazania, które były w Starym Testamencie, teraz skupiają się w jednym słowie. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Tymoteusza 1. Zobaczmy. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Albo masz miłość w sercu, albo nie masz nic. Jak można do tego mylnie podejść? Można mieć lekceważenie tej zasady, nazywać siebie wierzącym, uważać, że z moją wiarą jest wszystko w porządku, ale nie ma z mojej strony miłości do ludzi jako owocu Ducha Świętego. Nie ma przejawów Królestwa Bożego w sercu. A więc co jest tą drobną niby rzeczą, która jest prawdziwym symptomem wiary? Rzecz, która mówi całą prawdę na temat naszej wiary. Jest niezawodnym miernikiem. Co jest tym miernikiem? To, że reaguję miłością, że nie szukam swego. Ktoś może tego nie doceniać, może pozwolić sobie na działanie wobec drugiego człowieka bez miłości. Ktoś zwraca się do drugiej osoby we wspólnocie, nie kierując się miłością. Jak Jezus to nazywa? Gwałtem. Tu jest Królestwo Boże. Dlaczego kierujesz się czym innym niż miłością wobec innych ludzi? Nie potrafisz inaczej? To coś jest nie tak z twoją wiarą. Twierdzisz, że wierzysz, ale twoje twierdzenia są pozbawione podstaw. Źle z twoją wiarą. Nie ma podstaw, by twierdzić, że jest się człowiekiem wierzącym, bo brakuje zasadniczego symptomu. Taka niby drobna rzecz, tak? A kluczowa. Jeśli ktoś naprawdę nie może kochać innych i odpowiedzieć miłością, to trzeba wrócić do podstaw, do nawrócenia, do oddania życia Bogu. Jakie jeszcze drobne rzeczy ukazują wielką prawdę o naszej wierze? Mamy jeszcze jeden wers, wytrzymamy, tak? Przeczytajmy wers 18. Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Wiara weryfikuje się w kolejnych drobnych w ocenie świata rzeczach, w podejściu do spraw moralności. Jest to kolejny symptom wiary, wierność lub niewierność w dziedzinie moralności. Tak też weryfikuje się wiara. Można stawiać swoje ego wyżej od Boga i przejawi się to również w moralności. Niewierność swoim przyrzeczeniem odnośnie małżeństwa, popędy człowieka, ważniejsze niż Bóg, to też jest ważny symptom, chociaż przez świat uważany za drobny. Okej, podsumowanie. Co z tym wszystkim zrobić? Oczywiście potrzebujemy weryfikować swoją wiarę. Nie wystarczy zachęcać się, tak, jestem wierzący, czemu by nie? Nie, trzeba patrzeć na symptomy, a tymi symptomami są sprawy drobne, które dzisiaj poznaliśmy. Potrzebujemy patrzeć na takie sprawy jak moje podejście do spraw materialnych, moje podejście do cudzych spraw, moje podejście do moralności, moje chowanie się za gorliwością. No i co mnie motywuje, czy miłość? I to wszystko ujawnia stan naszej wiary. I gdy to już widzimy, no to potrzebujemy wyciągnąć wnioski, dokonać korekty. Potrzebujemy podjąć decyzję. Jak już widzimy, że z wiarą coś jest nie tak. I te decyzje sprowadzają się zasadniczo do jednej rzeczy, by postawić Boga na pierwszym miejscu. No bo po co diagnozować, gdy się nie wyciąga wniosków i nie dokonuje korekty? Byłoby to bez sensu. Okej, zaczynają się wakacje. Przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie naszych spotkań wspólnotowych w niedzielę tutaj. Zobaczymy się dopiero za 3 tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli, czyli 21 lipca, jak co roku.